Partnerem głównym kanału Leszek Sykulski jest Cezary Graf Office, usługi doradztwa majątkowego oraz zamknięta grupa majątkowa www.cezarygraf.com. Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Tak jak obiecałem na wczorajszym wieczorze geopolitycznym, dziś szczegółowa analiza najnowszego raportu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ostatnie dni przyniosły dość dużą intensyfikację działań PR-owych tej największej służby specjalnej w Polsce. Jest w Dzienniku Rzeczpospolita i wywiad z pułkownikiem Syrysko, czyli szefem ABW, jest nowy, czy jest w ogóle utworzony profil ABW w serwisie X na dawnym Twitterze. No i wreszcie wspomniany raport plus nowa strona internetowa. Pytanie, czy wraz za tymi takimi powierzchownymi, wizualnymi i PR-owymi zmianami, no, według tego raportu mamy do czynienia ze skokiem jakościowym. Warto przyjrzeć się temu raportowi, czym się Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego chwali i skonfrontować to oczywiście krytycznie. Krytycznie z rzeczywistością, z faktami i porównać ten raport z raportami innych służb specjalnych państw członkowskich Unii Europejskiej. No, pozwoliłem sobie zrobić taką analizę, jak się to mówi, komparatystyczną, czyli porównać ten raport. Zaprezentuję oczywiście to Państwu dziś. Odniosę się także do tego już słynnego wywiadu pułkownika Syrysko. Oczywiście będzie to także krytyczne spojrzenie, ale myślę, że dostarczę Państwu tutaj cennych przemyśleń na temat stanu naszego bezpieczeństwa, a dzieje się bardzo, bardzo dużo. Nie przedłużając, za chwilę przejdę do głównej części dzisiejszego odcinka. Jeszcze tylko przypomnę o subskrypcji mojego kanału. Warto zasubskrybować, warto nacisnąć przycisk dzwonka, aby być na bieżąco. Zachęcam Państwa do wspierania tego kanału. Dziękuję za każdą wirtualną kawę. Zachęcam do komentowania, do wyrażania swoich opinii, do lajkowania, do tych łapek, polubień, no i oczywiście do udostępniania linków w mediach społecznościowych. Przechodzę do głównego tematu. 6 maja 2026 roku na stronie internetowej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego abw.gov.pl ukazał się raport. Raport zatytułowany Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 2024-2025. Wybrane aktywności. Można sobie wejść, pobrać ten raport. Jest plik w formacie PDF do pobrania. 58 stron łącznie tego pliku, no i warto się przyjrzeć, co tak naprawdę tam się znajduje. Po pierwsze, warto podkreślić na samym wstępie, że jest to pierwsza tego typu publikacja od, uwaga, 11 lat. Od 11 lat jest to pierwsza tego typu publikacja, jest to próba, no można powiedzieć, powrotu ABW do publicznej komunikacji, do jakiejś tam formy komunikacji ze społeczeństwem. I choćby z tego punktu widzenia warto się temu przyjrzeć, bo w ostatnim czasie słyszeliśmy bardzo, bardzo wiele o niekoniecznie pozytywnych efektach działań ABW, zwłaszcza w kontekście podpaleń, różnych prób sabotażu, dywersji i tak dalej. Było sporo, można powiedzieć, takiego pustego PR-u polityków typu Stanisław Żaryn, kiedy jeszcze był tym ministrem, zastępcą ministra koordynatora służb specjalnych, wcześniej jeszcze rzecznikiem. No, było bardzo dużo, tak jak powiedziałem, takiego bicia piany, mówiąc kolokwialnie, natomiast teraz warto zobaczyć, jak wygląda budowanie transparentności instytucjonalnej, jak to się ładnie na Zachodzie nazywa. No, wiemy, że takie standardy są wyznaczane przez państwa zachodnie, jeżeli chodzi oczywiście o służby państw NATO, no i choćby z tego punktu widzenia warto już na samym początku wyciągnąć kilka wniosków z tej lektury. Po pierwsze, nie jest to żaden dokument analityczny, jest to dokument, który ma charakter komunikatu PR-owego, taka autopromocja. Wszystkie te wskaźniki efektywności, które zostały zaprezentowane na 58 stronach tego dokumentu, zostały dobrane selektywnie. Ujawniane są wyłącznie tak zwane metryki sukcesu, a nie metryki rezultatu. Każdy, kto ma jakiekolwiek głębsze pojęcie na temat analityki, doskonale wie, jaka jest różnica między wskaźnikami ryzyka rezydualnego, między metrykami rezultatu a metrykami sukcesu. Tutaj jest tylko coś, co na zachodzie się nazywa mianem output metrics. Po prostu wskaźniki rezultatu. Łatwo społeczeństwu, zwłaszcza odbiorcom niewyrobionym właśnie w czytaniu tego typu komunikatów, po prostu wmówić, że jest tylko i wyłącznie sukces. Taka propaganda sukcesu. Generalnie jest też brak jakiejkolwiek analizy własnych słabości. I to jest pokazanie tak naprawdę słabości. Zachodnie służby potrafią pokazywać właśnie te elementy. Tutaj brak jakiejkolwiek głębszej refleksji nad pewnymi ułomnościami systemowymi, strukturalnymi, legislacyjnymi. W ogóle dobrym przykładem właśnie tej braku jakiejkolwiek takiej autorefleksji instytucjonalnej ze strony Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego to jest sprawa Tomasza Szmyta. To jest jedna z najważniejszych w mojej ocenie porażek kontrwywiadowczych na pewno ostatniej dekady. A ja zaryzykowałbym nawet, że jest to jedna z dwóch, może trzech największych porażek kontrwywiadowczych w historii Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. I to, w jaki sposób ta sprawa została przedstawiona w tym raporcie, możecie Państwo sięgnąć oczywiście, to jest przede wszystkim minimalizacja odpowiedzialności własnej. No to standard oczywiście działań takich służb jak Służba Bezpieczeństwa jeszcze w okresie PRL-u. To standard. Widać, że sztafeta pokoleń z okresu PRL-u ma się bardzo, bardzo dobrze. To tutaj nie ma żadnych standardów zachodnich w tym raporcie. To są standardy jeszcze z głębokiej zimnej wojny w zakresie właśnie analizy własnych słabości. Jest też, można powiedzieć, taka wyraźna tonacja personalna w opisie różnych procesów. To chodzi o Fundusz Sprawiedliwości, chodzi o sprawę Orlenu. To niewątpliwie, powiedziałbym, rodzi pytania o upolitycznienie komunikacji najważniejszej czy największej służby specjalnej w Polsce. No i rzecz, która niewątpliwie powinna dawać dużo do myślenia kierownictwu ABW, to jest moim zdaniem, to są moim zdaniem naruszenia obseku, czyli krótko mówiąc, w mojej ocenie szereg ujawnień operacyjno-organizacyjnych. Moim zdaniem to, co zrobiła ABW, to jest brak jakiejkolwiek superwizji analitycznej tego raportu i te ujawnienia, które zostały tutaj zaprezentowane, absolutnie wykraczają poza standard NATO. Znaczy w sensie negatywnym wykraczają poza standard NATO. To jest, nie wiem czemu to służy, to wykraczanie poza standard takiej niezbędnej, publicznej, nazwijmy to otwartości, rozliczalności działań ABW. Wytłumaczę Państwu, o co chodzi, natomiast moim zdaniem ABW dała prezent obcym służbom specjalnym. No, krótko i na temat. Natomiast zacznijmy od analizy tego, że właściwie przez no, ponad 11 lat, bo ostatni raport, właściwie można powiedzieć, że ten wstęp do tego raportu, który napisał szef ABW, pułkownik Rafał Syrysko, informuje o wznowieniu publikacji raportów po 2014 roku. Czyli tak naprawdę generalnie nie odpowiada szef ABW na proste pytanie, fundamentalne, którego my jako podatnicy, na które my jako podatnicy chcemy znać odpowiedź. Dlaczego Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego przez kilkanaście lat nie publikowała raportów? Dlaczego? Co ukrywano przed podatnikami, którzy łożą potężne pieniądze, ponad miliard złotych na funkcjonowanie tej służby specjalnej? I oczywiście można powiedzieć, że to jest tajemnica państwowa, że ustawa o ochronie informacji niejawnych. Problem polega na tym, że każdy, kto ma jakąkolwiek wiedzę na temat historii służb specjalnych, wie o tym, że te służby z natury tajne bardzo lubią maskować swoje błędy, czasami działalność niekoniecznie wykraczającą poza ramy obowiązującego prawa, no właśnie informacjami niejawnymi. Brak tej transparentności, no to jest znowu powrót do PRL-u, do działań Służby Bezpieczeństwa czy Departamentu Pierwszego MSW. co się w ogóle zmieniło w doktrynie komunikacyjnej, jeżeli w ogóle tak można nazwać, czy strategii komunikacyjnej ABW? No niewiele się zmieniło, bo brakuje refleksji przede wszystkim. Brakuje refleksji po pierwsze nad konsekwencjami dla zaufania publicznego. No, ponad dekada milczenia, bądźmy poważni. Są istotne różnice metodologiczne w stosunku do raportów z lat 2010-2014. Pozwoliłem sobie to porównać, no i wygląda to, znaczy stopień rozbieżności jest naprawdę bardzo duży. No i pytanie, jaki jest plan cykliczności tych publikacji? Czy to będzie publikacja roczna, czy dwuletnia, czy dziesięcioletnia, czy co dekadę będziemy się dowiadywać o sukcesach, metryce sukcesów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego? No, ten wstęp pułkownika Syrysko, który miał budować zaufanie do instytucji państwowej, jakim jest ABW, raczej zasiewa szereg wątpliwości. Raczej zasiewa szereg wątpliwości. W ogóle ten wstęp pułkownika Syryjski no, operuje konsekwentnie pierwszą osobą. Gdzie tam jest mowa o tym, że obejmując pod koniec 2023 roku tam kierowanie agencją, przyjąłem odpowiedzialność i tak dalej. Bardzo mocno akcentowane są decyzje obecnego kierownictwa. O typu chwalenie się sukcesami, typu odtworzenie 10, czy sukcesami, to się jeszcze okaże. Odtworzenie 10 delegatur, prawda, zwiększone nakłady finansowe i tak dalej. Z perspektywy takiej organizacyjnej, wewnętrznej, to może można takie rzeczy pisać w mailach do pracowników, ale taka personalizacja sukcesów w instytucji tak istotnej dla funkcjonowania państwa, to rodzi proste ryzyko. Proste ryzyko. Krótko mówiąc, upolitycznienie służby, wiązanie jej z obecną władzą, z obecną koalicją, z obecnym premierem, ewidentne jakaś, rodzi także ryzyko erozji w ogóle ciągłości instytucjonalnej w mojej ocenie. No ale przejdźmy dalej. Przejdźmy do oceny takiej metodologicznej. Po pierwsze, raport ABW operuje takimi wskaźnikami, które po pierwsze czytelnikowi mają zaimponować w takiej swojej wartości bezwzględnej. A na przykład dowiadujemy się, że była rekordowa liczba ponad 5,5 miliona alarmów bezpieczeństwa. To wszystko w kontekście systemu Arakis Gov. Natomiast tak naprawdę jest to pozbawione jakiegokolwiek kontekstu interpretacyjnego. Pytania, na które ten raport w ogóle nie odpowiada, to jest taki, jaki jest wskaźnik fałszywych raportów, fałszywych tych alarmów, ile alarmów było eskalowanych do potwierdzonego incydentu, ile rzeczywistych włamań nie wykryto i tak dalej. No, tutaj podano taki suchy, można powiedzieć, wskaźnik aktywności sensorów. Nie podano wskaźnika skuteczności obrony. I tutaj uczulam, bo wiem, że mój podcast jest także słuchany, oglądany w różnych resortach, także wśród decydentów. I tutaj rzeczywiście warto uczulić decydentów na to, że jest taka próba, powiedziałbym, omamienia niewyrobionego czytelnika, który nie potrafi krytycznie spojrzeć na taki raport. A zatem jest, owszem, 5,5 miliona alarmów, ale bez konkretnego kontekstu interpretacyjnego, to jest, tak jak mówię, wskaźnik aktywności sensorów, a nie wskaźnik obrony. Nie wskaźnik obrony. No więc idźmy dalej w tych właśnie liczbach. Jest mowa o 23 tysiącach poświadczeń bezpieczeństwa i o 200 odmowach. No ale też jest, można powiedzieć, pytanie, czy nie są zbyt liberalne kryteria przyjęte, jeżeli chodzi o wydawanie poświadczeń bezpieczeństwa. Było mnóstwo wpadek w ostatnich latach, jeżeli chodzi o poświadczenia bezpieczeństwa. Zdarzały się przecież liczne zatrzymania osób, które miały dostęp do informacji niejawnych. No jak wygląda ta kwestia? 200 odmów przy 23 tysiącach poświadczeń bezpieczeństwa, no to każe zastanowić się, czy nie jest zbyt można powiedzieć, liberalna polityka ABW w tym zakresie. Idźmy dalej. Jeżeli chodzi o działalność kontrwywiadu, to zresztą widać już po samym spisie treści, widać po samym spisie treści, że temat działalności kontrwywiadu został potraktowany po macoszemu. Został potraktowany po macoszemu. Proszę zwrócić uwagę, że jest tam mowa tylko i wyłącznie o trzech kierunkach działań. Dowiadujemy się wyłącznie o trzech kierunkach działań, a zatem można tutaj, biorąc pod uwagę wypowiedzi szefa innej służby specjalnej, generała Jarosława Stróżyka, szefa służby kontrwywiadu wojskowego, który powiedział, że 95% aktywności operacyjnej polskiego kontrwywiadu, no takiego en bloc, całościowo i wojskowego, i cywilnego, to jest kierunek rosyjski. A zatem jeżeli tutaj widzimy w raporcie ABW, że główne kierunki działań kontrwywiadu to jest Federacja Rosyjska, Republika Białorusi i Chińska Republika Ludowa, no to widzimy, że taki kierunek jak kierunek ukraiński jest traktowany absolutnie po macoszemu. I zresztą skutki widzimy, tu nie trzeba być naprawdę ekspertem od bezpieczeństwa, aby wiedzieć, co się dzieje i co robi wywiad ukraiński, jaka jest skala penetracji instytucji państwa polskiego, NGO-sów, organizacji trzeciego sektora pozarządowych przez ukraiński wywiad, który ma naturalne podglebie społeczne do swojej działalności, diasporę ukraińską. Czy też, no właśnie, pułkownik Syrysko w wywiadzie dla Dziennika Rzeczpospolita z 6 maja bieżącego roku powiedział o 2 milionach, o 2 milionach ludzi rosyjskojęzycznych na terytorium państwa polskiego, którzy to właśnie ludzie są szczególnie podatni na ewentualny werbunek, czy właśnie, czy to po prostu wynajęcie do brudnej roboty sabotażowo-dywersyjnej. Tutaj będzie krótki cytat z tego wywiadu, będę też przeplatał raport z wywiadem, bo one się uzupełniają. Cytat. Często chodzi o osoby wywodzące się z diaspory rosyjskojęzycznej, którą w Polsce szacujemy na około 2 miliony osób. No, tu chodzi o dotarcie do tych osób, którym proponowano współpracę agenturalną czy dywersyjną. To jest cytat z tego wywiadu, a zatem nie uwzględnia ten szacunek ludności ukraińskojęzycznej, tak jakby etniczni Ukraińcy nie brali udziału w jakiejkolwiek działalności operacyjnej obcych służb specjalnych, czy to ukraińskich, białoruskich, rosyjskich, czy pod fałszywą flagą zawerbowani mogą być przecież przez Izrael, Niemców, Brytyjczyków, Chińczyków. Opcji jest bardzo wiele na stole. To jest kwestia, no tutaj wiadomo, że wyobraźnia jest tutaj limitem. Natomiast ograniczanie tylko i wyłącznie do tej ludności rosyjskojęzycznej ma wyraźny charakter ideologiczny, wyraźny charakter rusofobiczny. Widać, że rusofobia jest taką nicią przewodnią tego raportu. No nie da się tego po prostu nie zauważyć. Natomiast no, idźmy dalej z tym raportem, z jego analizą. Ewidentnie widać bardzo krótkie, że tak powiem, bardzo niewiele miejsca poświęcono Białorusi. Mniej niż jedna strona raportu ABW na służbę, która wywodzi się z kraju, który graniczy z Polską na ponad 400 kilometrach, no to jest w ogóle niepoważne, po prostu niepoważne, biorąc pod uwagę kryzys na granicy, biorąc pod uwagę zaognione relacje wzajemne. Do tego trzeba oczywiście dodać sprawę no, Szmyta, ale nie tylko. Były inne wpadki kontrwywiadu. No, tu musimy sobie zdawać sprawę, że są potężne braki. Płytko została ujęta Chińska Republika Ludowa. O 1,5 strony na chińską aktywność wywiadowczą w Polsce. No, to jest bardzo słabiutko. Bardzo słabiutko. Natomiast no, już o Rosji nie wspomnę, no bo to jest... Sprawa Pawła Rubcowa vel Pablo Gonzaleza została przedstawiona jako sukces ABW, gdzie oczywiście żadnym sukcesem nie jest, ponieważ pochwalenie się udziałem w wymianie, no trzeba uczciwie dopowiedzieć. Jeżeli prawdą jest to, o czym mówili przedstawiciele rządu i też służb, że Pablo González vel Paweł Rubcow był oficerem GRU, czy GU, no bo dawne GRU, obecnie to jest GU, czyli Zarząd Główny Sztabu Generalnego Federacji Rosyjskiej. Jeżeli naprawdę był szefem wywiadu wojskowego Federacji Rosyjskiej, to przez 2 lata intensywnie prowadził działalność operacyjną na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w sposób absolutnie niezakłócony, jeżeli to jest prawdą, że był oficerem, a zatem werbował ludzi ze środowiska celebrytów, dziennikarzy, ma oddanych fanów, fanki takie jak pani Mierzyńska, która go tak strasznie broniła, obecnie no, łowczyni ruskich onus, ruskich agentów, tak? Nie ma, no to jest bardzo interesujące. No i wreszcie, jak ABW ocenia swoją zdolność do wykrycia takiego oficera obcego wywiadu, tak? No i na jakiej podstawie prawnej Paweł Rubcow, El Pablo González został wypuszczony z aresztu na wymianę szpiegów? O tym się ABW akurat nie pochwaliła. Wszyscy wiemy, że nie ma podstawy prawnej w Polsce, w polskim systemie prawnym do takiej sytuacji. Już po wyjeździe, ucieczce, ktoś mu umożliwił tę ucieczkę, zostały mu postawione zaocznie zarzuty przez prokuratora. No przecież to jest kabaret po prostu. To jest absolutny kabaret. Natomiast pojawiają się i w tym raporcie ABW, i w wywiadzie z pułkownikiem Syrysko takie określenia jak agentura niskokosztowa. Mówi się też o agenturze jednorazowej i tak dalej, o tej sieci agentów takich nisko, powiedzmy, budżetowych w latach 24-25, no okej, okay, pojawiają się, ale jaka jest kwantyfikacja tego? To znaczy ilu zidentyfikowano tych agentów niskokosztowych? Ile sieci szpiegowskich rozbito? Jaka jest średnia długość od ich aktywacji do wykrycia? Nic absolutnie o agenturze nielegalnej, o rezydenturach agentury nielegalnej. I tak dalej. Oczywiście zero o jakiejkolwiek aktywności wywiadu ukraińskiego, mimo że lata 2024-2025 wręcz obfitują w doniesienia zachodnich mediów o aktywności ukraińskiego wywiadu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o firmach, słupach wykorzystywanych przez ukraińskich dywersantów, na przykład do wysadzenia Nord Stream. Te sprawy wyjdą. Jeżeli tutaj pułkownik Syrysko, jeżeli obecne kierownictwo ABW myśli, że te sprawy nie wyjdą, w jaki sposób pod nosem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego działał HUR i SBU i oczywiście Służba Wywiadu Zagranicznego Ukrainy, to się moim zdaniem grubo myli, bo to wyjdzie w śledztwach chociażby w Niemczech na temat wysadzenia Nord Stream, prędzej czy później. Te sprawy. No ale oczywiście lepiej uprawiać propagandę sukcesu. Idźmy dalej. Ponieważ no, o działalności kontrwywiadowczej niewiele się można dowiedzieć na temat z tego raportu, jest kwestia zwalczania terroryzmu. No, jeżeli chodzi o terroryzm islamski, to właściwie ten raport ogranicza się do kilku zatrzymań. Brak jest w ogóle jakiejkolwiek oceny środowiska takiego migracyjnego. Kraje Azji Centralnej w ogóle są wymienione jednym zdaniem. Brak jest także takiej głębszej analizy ryzyka, brak jest wpływu sytuacji w strefie Gazy na nastroje społeczności muzułmańskich w Polsce. Ja nie wiem, kto to pisał, ten raport. Naprawdę, szanowni państwo. To jakiś amator kompletny to pisał w tym zakresie. Wydaje się, że to jedna osoba po prostu pisała ciągiem według jakiejś instrukcji. To nie wierzę w to, żeby ktoś z komórki odpowiedzialnej za zwalczanie terroryzmu zrobił taką chałturę po prostu. Natomiast no też mamy takie pochwalenie się, że drugi stopień Bravo od 2022 roku był wprowadzony. Okej, no to jest fakt techniczny, ale jaka analiza skutków tego? Jaki koszt dla gospodarki? Jaki koszt dla podatników? Jaki koszt strukturalny, czy zmęczenie procedurami dla struktury ABW i też innych służb? Prawda? Wprowadzenie stopnia Charlie w listopadzie 2025 roku w ogóle marginalnie zostało potraktowane. No, musimy sobie zdawać sprawę, że to ten wątek o zwalczaniu terroryzmu bardzo słabiutki, bardzo cieniutki. Jeżeli chodzi o ochronę strategicznych interesów gospodarczych Rzeczypospolitej Polskiej, no to mamy tutaj jedną z najbardziej kontrowersyjnych sekcji tego raportu, jeśli nie najbardziej kontrowersyjną, z perspektywy doktryny apolityczności, domniemanej oczywiście. Powiedzmy, że no, zgodnie z ustawą ABW i Agencji Wywiadu te służby są rzekomo apolityczne. Natomiast no, sprawa Orlenu, możemy przeczytać króciutki cytat z tego nieszczęsnego raportu. W latach 2024-2025 agencja realizowała wiele działań procesowych w ramach śledztw dotyczących nieprawidłowości w koncernie Orlen S.A. No i dalej czytamy na strona 32. Zatrzymanie Michała R., byłego członka zarządu Orlen S.A. I dalej śledczy szacują straty na około miliard złotych. Dalej sprawa Funduszu Sprawiedliwości, zatrzymanie 5 osób w związku z nieprawidłowościami w wydatkowaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości i dalej co najmniej kilkaset milionów złotych. Koniec cytatu. No, szanowni państwo, obie te sprawy dotyczą osób związanych z poprzednim rządem. W raporcie jest brak choćby jednego przykładu śledztwa, dotyczącego osób związanych z obecnie rządzącą koalicją. Ja nie jestem fanem poprzedniego rządu, żeby była jasność. Zresztą uważam, że PiS i KO to jest awers i rewers tej samej monety. No ale jeżeli mamy do czynienia z rzekomo apolityczną służbą, to pytanie, skąd taka dysproporcja, co z jednej formacji politycznej kradną, a z drugiej nie kradną? No bądźmy poważni. To chyba, że raport jest adresowany do szkół podstawowych, tak? No, jako taka propagandówka, no to może dzieci w podstawówce uwierzą w takie głupoty. Natomiast no, każdy, kto ma odrobinę jakiejkolwiek autorefleksji, nawet jeżeli jest zwolennikiem tego czy poprzedniego rządu, no to jednak od razu na samym początku widać, że w tym raporcie jest brak jakichkolwiek wzmianek o śledztwach przeciwko ludziom związanych z obecną formacją polityczną. Teraz druga sprawa. Istnieje coś takiego w polskim prawodawstwie, oczywiście na papierze, jak domniemanie niewinności. I publikowanie nazwisk z inicjałami w państwowym dokumencie analitycznym przed prawomocnym wyrokiem, no to jest, jakbym to określił dyplomatycznie, praktyka nieznana takim służbom jak MI6. MI5, BFV, no tu akurat nie MI6, a MI5, czyli kontrwywiad w Wielkiej Brytanii. Ja wiem, że jest wielu takich w Polsce funkcjonariuszy różnych służb, dla których właśnie MI5 jako służba odpowiedzialna za bezpieczeństwo wewnętrzne, za kontrwywiad, czy MI6 jako za wywiad, to jest taka, no można powiedzieć, taki wzór z Sevres działalności służb właśnie tajnych, służb specjalnych, jak się mówi w Polsce, choć to jest bardzo niefortunne określenie. Natomiast, no, jeżeli nawet spojrzymy na Urząd Ochrony Konstytucji, na BFV w Niemczech, no to nie sądzę, żeby ktokolwiek tam pozwolił sobie na coś takiego, aby przed prawomocnym wyrokiem sądu umieścić w państwowym dokumencie, w państwowym raporcie imię z inicjałem. No nie trzeba być jakimś super osintowcem, aby zidentyfikować te osoby, które zostały w raporcie ABW wymienione, więc można to potraktować jako próbę napiętnowania osób, które zgodnie z polskim prawem są jeszcze niewinne, dopóki nie został wydany prawomocny wyrok sądu. Prokuratura prowadzi tę sprawę, rola ABW jest wykonawcza. Eksponowanie konkretnych spraw karnych w raporcie służby specjalnej, a nie w komunikatach prokuratury, no sugeruje, ja bym to określił jako świadome zarządzanie wrażeniem. O, to jest chyba dobre określenie. To jest taka próba robienia czarnego PR-u poprzedniej ekipie rządzącej i po prostu próba deprecjonowania konkretnych osób, konkretnych środowisk, próba no, szykanowania po prostu, nazywajmy rzeczy po imieniu, to żadna nowość w przypadku ABW, to są tradycje służby bezpieczeństwa. To ewidentnie, to nie są standardy MI6, to nie są standardy BFV, żadnych innych zachodnich służb, które instytucjonalnie są znacznie, znacznie starsze i bardziej dojrzałe niż ABW. No widać, że ABW idzie na skróty, czerpie gdzie bliżej Sztafeta pokoleń się musi zgadzać, pałeczka jest, że tak powiem, przekazywana, więc oficerowie służby bezpieczeństwa zrobili swoje w tej sztafecie pokoleń. Natomiast też można powiedzieć, że tutaj jedna ze spraw, która została wymieniona, dotycząca piramidy finansowej, to sprawa czysto kryminalna, w której w ogóle rola ABW jest, można powiedzieć, dyskusyjna. Włączenie to tego do ochrony strategicznych interesów państwa, to w ogóle jakby rozmywa całą tę kategorię i każe się zastanowić w ogóle, czym oni się zajmują w tym departamencie. Idźmy dalej. Cyberprzestrzeń. Cyberprzestrzeń. Można powiedzieć, że w tym przypadku tak jest podanych kilka przykładów, na przykład atak na Polską Agencję Prasową w maju 2024 roku. To jest przedstawione wszystko jako fakt. Bez analiz jakiejkolwiek odpowiedzialności, bez wyciągnięcia wniosków z tego, a to był jeden z bardzo spektakularnych, można powiedzieć, takich incydentów. Kolejna sprawa, są wymienione stacje uzdatniania wody. Jabłonka Lacka, Szczytno, Małdyty, Tolkmicko, Sierakowo. Ujawniono w raporcie służby specjalnej konkretne lokalizacje stacji uzdatniania wody bez uzasadnienia, bez szczegółowego uzasadnienia, bez wyjaśnienia statusu ochrony, osłony kontrwywiadowczej tych obiektów. To jest z perspektywy obseku, no właśnie takiego bezpieczeństwa operacyjnego, delikatnie mówiąc, bardzo kontrowersyjne. Delikatnie mówiąc, bardzo, bardzo kontrowersyjne. Jeżeli chodzi o raport za 2025 rok, nie ma ani jednego zdania o deepfake'ach, nie ma mowy o generowanym przez AI phishingu. To są luki rażące. No nie sądzę, że szczerze powiedziawszy, żeby ktokolwiek z pionu technicznego zajmującego się cyberbezpieczeństwem był autorem tego. Kolejny wątek, kolejny, że tak powiem, dział tego nieszczęsnego raportu, ochrona informacji niejawnych. Sprawa oczywiście sędziego Szmyta. Najbardziej znamienna sprawa, czy najbardziej, najgłośniejsza sprawa w ostatnich latach. Przyjrzyjmy się fragmentowi tego raportu, który ja nazywam. Ten mechanizm takiego, powiedziałbym, no nie chcę powiedzieć manipulacji, ale mechanizm komunikowania się ze społeczeństwem nazwałbym zarządzaniem wrażeniem. Spójrzcie, posłuchajcie Państwo sami. Cytat. Przypadek byłego sędziego Tomasza Szmyta, podejrzanego o szpiegostwo, który w maju 2024 roku uciekł na Białoruś i uzyskał tam azyl polityczny, był dla ABW impulsem do zainicjowania prac nad zmianą przepisów regulujących dostęp do informacji niejawnych dla sędziów. Koniec cytatu. No to tak, no to w teorii walki informacyjnej to się nazywa zwrot deflekcyjny. Co to oznacza? To znaczy, że to jest przesunięcie pewnych akcentów, bo rzeczywiste pytania, jakie powinny każdy powinien sobie zadać w tym kontekście, jak sędzia Schmidt, sędzia z dostępem do informacji niejawnych, przeszedł procedurę związaną z poświadczeniem bezpieczeństwa. Nie ma na to żadnej odpowiedzi w tym raporcie. Jakie sygnały ostrzegawcze w trakcie jego pracy, służby zostały zlekceważone przez oficera obiektowego na przykład? Czy ludzi, którzy mają, no, że tak powiem, roztaczają ochronę i osłonę kontrwywiadowczą nad działalnością na przykład Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Czy ABW prowadziła wobec niego czynności kontrwywiadowcze przed jego ucieczką? Jaki materiał wywiózł z sobą do Republiki Białoruś? Żadnej refleksji. Żadne z tych pytań nie jest postawione. Sprawa została sprytnie przekierowana. Przekierowano koncentrację czytelnika w stronę zmian legislacyjnych. Co sugeruje, co ma sugerować, no właśnie, zarządzanie wrażeniem, że błąd nie leżał po stronie ABW, ale po stronie ustawodawcy, czyli po stronie Sejmu i Senatu. No to śmieszne jest po prostu. To jest po prostu śmieszne. Jeżeli chodzi o współpracę międzynarodową, to nie ma w ogóle z czego tutaj omawiać. To jest taki charakter ilościowy, wymiana tak naprawdę suchych informacji. Tam 50 państw, 100 podmiotów, 73 tysiące informacji, 76 tysięcy informacji. Brak jakiegokolwiek omówienia pod charakterem jakościowym. To ma robić wrażenie. To znowu jest przykład zarządzania wrażeniem. Natomiast dalej idąc, działania operacyjno-techniczne, też znowu tak jest mowa tam o stosowaniu kontroli operacyjnej, czyli na przykład podsłuchach, przeglądaniu maili i tak dalej, że to wszystko się odbywa, cytuję, w ścisłych granicach prawa. A ja bym się chciał dowiedzieć jako podatnik, jaka jest statystyka odrzuceń wniosków ABW przez sąd, jeżeli chodzi o stosowanie kontroli operacyjnej? Jaki to jest stosunek? Wiemy na przykład o poświadczeniach bezpieczeństwa, że na 23 tysiące wydanych poświadczeń jest tylko 200 odmów. Niewiele. A jak to wygląda w przypadku, no właśnie, wniosków o zastosowanie kontroli operacyjnej? Dowiadujemy się na przykład, że jest w tym okresie sprawozdawczym ponad 850 wniosków o zastosowanie kontroli operacyjnej. Bardzo bym się chciał dowiedzieć, ile sąd odrzucił. Jak wygląda kwestia, no tutaj, relacji ABW i sądy powszechne? To jakby pierwsza sprawa. Druga sprawa, brakuje liczby spraw, w których materiał z kontroli operacyjnej zakończył się umorzeniem. A to jest niezwykle ważne w demokratycznym państwie prawa, tak się to ładnie mówi w propagandzie po 1989 roku. No i brak jest przedstawienia jakichkolwiek mechanizmów audytu wewnętrznego, czyli tej policji w policji, ABW w ABW, która zajmuje się sprawami wewnętrznych naruszeń przepisów, prawda, bezpieczeństwa i tak dalej, i tak dalej. W kontekście różnych historycznych, w kontekście różnych zarzutów wobec polskich służb, tych niedawnych, związanych chociażby z używaniem Pegasusa, czyli lata 2018-2023, mówienie o tym, że zrealizowanych zostało 850 wniosków, to jest śmieszne po prostu. Spójrzcie Państwo na to, jak w Wielkiej Brytanii są publikowane raporty. Tam są bardzo obszerne raporty o stosowaniu uprawnień inwigilacyjnych, bo to jest tak zwany standard demokratyczny. No ale widać, to nie obowiązuje w Polsce. W Polsce mamy labilną demokrację. Co się komu podoba, to po prostu publikuje. Natomiast, no, tak jak powiedziałem, jeżeli chodzi o OPSEC, to bezpieczeństwo operacyjne, jest tutaj sporo takich, powiedziałbym, lapsusów. Jest naprawdę takich, powiedziałbym, opcji wystawienia piłki obcym służbom specjalnym. No, nazywajmy rzeczy po imieniu. No, ten szczęsny chatbot, prawda, ABW Stop Dywersji z Telegrama, no, z opisem działania, no, dodaje przeciwnikom informacje do testowania. Są takie opcje Honey pod detection. Jest opis architektury Arrakis Gov. Po co dawać parametry detekcji? Kompletnie tego nie rozumiem. No, kasus właśnie sędziego Szmyta z całym kontekstem operacyjnym. No, w kontekście, powiedziałbym, z innymi danymi, w konfrontacji z innymi danymi, daje to, wskazuje to, przynajmniej wektor metodologii takiego wykrywania, detekcji. To jest wystawienie piłki obcym służbom specjalnym. No, tak jak powiedziałem, i szereg tych inicjałów, które były, prawda, dawane i tak dalej, no to ewidentnie naprawdę te personalia spraw karnych i imię plus inicjał. Porównajcie to, szanowni państwo, możemy to porównać chociażby z MI5 czy z BFV. Czegoś takiego nie ma. Ja naprawdę, no, zapoznaję się z raportami różnymi, analitycznymi, geopolitycznymi, różnych instytucji. No, nie widziałem czegoś takiego. Specjalnie sobie sięgnąłem do dostępnych publicznie raportów innych zachodnich służb specjalnych, i tam nie ma czegoś takiego jak ujawnianie personaliów w sprawach karnych. Brak jest w ogóle jakiegokolwiek formatu rekomendacji. To jest absolutnie, szanowni państwo, standard na Zachodzie, że jakaś forma rekomendacji istnieje. No tutaj absolutnie nie. Cały ten rygor w ogóle taki analityczny jest po prostu niski. Nie, bym go nie nazwał nawet średnim, to jest po prostu niski. Jeżeli Państwo zobaczycie na przykład na raporty Urzędu Ochrony Konstytucji BFV w Niemczech, to tam jest bardzo wysoki ten rygor analityczny. No, też pomijam w ogóle, że jest objętość zupełnie inna. No, także w każdym razie ewidentnie są, powiedziałbym, ogromne braki. To jest dokument, który potencjalnie ma potencjał strategiczny, ma potencjał do budowania dobrej komunikacji ze społeczeństwem, pewnej otwartości, rzetelności, przejrzystości, transparentności, jak to się mówi w systemie demokratycznym. Natomiast no, to jest powrót nawet nie tyle do początków publikowania tego raportu, to jest powrót do głębokiego PRL-u. Pewne standardy służby bezpieczeństwa są tutaj no, przejęte wprost. Po co czerpać z, prawda, współczesnych, topowych służb wywiadowczych, skoro ma się pod bokiem jeszcze wychowanków, dawnych oficerów z legitymacjami służby bezpieczeństwa. To jest dokument, który buduje, czy próbuje zarządzać wrażeniem, próbuje budować markę obecnego kierownictwa. W żaden sposób nie buduje wiarygodności instytucjonalnej, moim zdaniem. Eksponuje sukcesy, w ogóle się nie przyznaje do porażek, no bo przecież oni nie popełniają błędów. No. Zarządza wrażeniem, a powinien zarządzać oczekiwaniami społecznymi, no bo to my utrzymujemy pensję pana pułkownika Syrysko, powinien o tym pamiętać. Dostarcza suche dane, ten raport, ale nie dostarcza analizy. No to po co taki raport? Po co taki raport? Tak jak powiedziałem, szanowni państwo, jest bardzo dużo do zrobienia. Widać, że opcji zero w Polsce nie było, bo nie było oczekiwań społecznych do tego. Społeczeństwo nie wymaga od polityków, politycy nie wymagają od służb, a służby zadaniują się same. I dobrym przykładem tego jest właśnie także oprócz tego wspomnianego raportu rozmowa z panem pułkownikiem Rafałem Syrysko właśnie w dzienniku Rzeczpospolita i to jest po prostu autopean na swoją cześć. Jaka to jest wspaniała służba od 2023 roku, kiedy pułkownik Syrysko przyszedł i objął kierownictwo. Bardzo ostrożny wywiad. Pułkownik się bardzo broni rękami i nogami, żeby czasem nie powiedzieć czegokolwiek na Ukrainę, na ukraińskie służby, na ukraińską diasporę. W Polsce jest 2 miliony ludzi rosyjskojęzycznych. Nie ma w ogóle mowy o Ukraińcach zatrzymanych przecież przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, mimo że przecież w samym raporcie krytycznie przeze mnie przeanalizowanym, są takie informacje. No mamy, szanowni państwo, nie trzeba daleko szukać, już tutaj sobie przewijam, strona 18 i możemy się dowiedzieć, że w maju 2024 roku był postawiony akt oskarżenia przeciwko obywatelowi Ukrainy Oleksandrowi D., podejrzanemu między innymi o podżeganie do szpiegostwa. W marcu 2025 roku zatrzymanie obywatela Ukrainy Siergieja P., który prowadził rozpoznanie obiektów wojskowych na terytorium Polski. W czerwcu 2025 roku akt oskarżenia w śledztwie ABW przeciwko obywatelce Ukrainy Krystynie S., której zarzucono planowanie działań sabotażowych i współudział w spowodowaniu bezpośredniego niebezpieczeństwa eksplozji materiałów wybuchowych. No, szanowni państwo, no to jakby krótki rzut oka na ten nieszczęsny raport każe zadać pytanie, no jakie ma intencje pan pułkownik Syrysko w maskowaniu, w ukrywaniu działań Ukraińców na terytorium państwa polskiego? No to jest, ja wiem, że to jest politycznie poprawny, super, hiper politycznie poprawny wywiad, natomiast no jeżeli tak ma wyglądać budowanie zaufania do największej służby specjalnej w Polsce, no to ja dziękuję bardzo. To wystarczy porównać, jak się komunikuje ze społeczeństwem pan generał Marek Boroń, komendant główny policji, który nie ukrywa. Mówi wprost o zagrożeniach, mówi wprost o oczywiście też pewnych działaniach, które mają zapobiec temu, ale wskazuje i pokazuje, jakie są. Jaka jest geneza, jakie są problemy? Tutaj nie ma żadnej autorefleksji na temat zaniedbań Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w 2022, 2023, 2024, 2025 roku, jeżeli chodzi o Brak ośrodków przejściowych dla masowej migracji z Ukrainy. Brak jakiejkolwiek refleksji. Już też mówiłem wczoraj na wieczorze geopolitycznym, ale powtórzę, jest poruszona kwestia tej sprawy z miejscowości Mika pod Garwolinem. Tam były dwie osoby podejrzewane o podłożenie wiadomych ładunków. Chodziło też o używanie tak zwanego klasycznego rozpoznania agenturalnego. No i właściwie nie ma żadnych konkretów co do podjętych działań. Jest tylko mowa o tym, że współpraca z Ukrainą układa się dobrze, że jest komunikacja między służbami polskimi i służbami ukraińskimi. Natomiast na pytanie redaktora, który zadał, no, który pyta, po prostu pyta, co dalej z tymi ludźmi spod Garwolina, odpada lakoniczna odpowiedź szefa ABW. Z Białorusi pytanie brzmiało, czy wiemy, co się stało ze sprawcami zamachu w okolicach Garwolina? Odpowiedź szefa ABW. Z Białorusi pojechali dalej do Rosji. No ale ktoś tych ludzi wpuścił z Ukrainy do Polski. Przeszli chyba jakąś kontrolę Straży Granicznej. Przeszli, prawda? No przeszli tak jak były komendant główny policji, który wiózł granatnik, taką samą kontrolę przeszli, byli w Polsce, działali sobie operacyjnie, stosowali różnego rodzaju modus operandi charakterystyczne dla działań wywiadowczych, po czym absolutnie nie niepokojeni wyjechali na Białoruś, a z Białorusi na Rosję. Ktoś ich przepuścił przez granicę, ktoś ich skontrolował, prawda? No właśnie, szanowni państwo, no i wiele jest tych kwiatków. Możecie państwo sięgnąć do tego wywiadu, możecie sięgnąć do raportu, ale czytajcie, szanowni państwo, to krytycznie, bo jest to, tak jak powiedziałem, autoreklama obecnego kierownictwa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Nikt, moim zdaniem, tutaj nie jest w stanie spojrzeć nieco dalej niż czubek własnych butów. Nie myśli się w kategoriach ciągłości instytucjonalnej, budowania wiarygodności instytucjonalnej. To jest politpoprawny przekaz PR-owo-propagandowy. Zero zagrożenia ze strony Ukrainy, mówienie o ludności rosyjskojęzycznej i tak dalej, i tak dalej. No, nie chcę się już specjalnie powtarzać. Jest oczywiście szczucie Rosją, cały czas Rosja jest tym takim chochołem, którego sobie zbudowała Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i tutaj koncentruje swoją uwagę, zupełnie nie widząc innych zagrożeń. No, ale to się wszystko oczywiście komponuje, jeżeli były premier Mateusz Morawiecki prowadził politykę otwartych drzwi do państwa polskiego. Oczywiście otwartych drzwi z napisem welcome, witamy, witamy w Polsce. Także dla, no właśnie, dla kogo? Dla matek z dziećmi tylko? Nie tylko. I kontynuuje to premier Donald Tusk. No to nie dziwmy się, że ludzie, którzy są zależni, ich kariery są zależne, ich emerytury mundurowe wreszcie są zależne od polityków, ich od przyszłości, no bo są politycy w stanie im zaszkodzić, to nie dziwmy się, że mamy do czynienia z takimi wykwitami radosnej twórczości. Zero superwizji, tak jak powiedziałem, tego typu raportu. Wystarczył rzut oka kogokolwiek, kto ma pojęcie na ten temat i mógł to wytknąć, no ale widać, że to poczucie samozadowolenia w służbach specjalnych III Rzeczpospolitej jest ogromne. No ale do czasu oczywiście, do czasu weryfikacji prawdziwej, geopolitycznej. No i niestety obawiam się, że to się wszystko może rozpaść niczym domek z kart. Oby nie. Oby to zagrożenie jednak minęło, aby, mam nadzieję, że jednak poziom kultury strategicznej nieco wzrośnie. Mam nadzieję, że krytyczne głosy, ale konstruktywne, merytoryczne zostaną dostrzeżone tam, gdzie powinny i wyciągnięte będą konsekwencje. Szanowni Państwo, dziękuję Państwu serdecznie za uwagę, dziękuję za wszystkie subskrypcje, za polubienia. Zapraszam, zachęcam do komentowania, do lajkowania, udostępnienia linków w mediach społecznościowych. Na dziś już dziękuję, kłaniam się.
Partnerem głównym kanału Leszek Sykulski jest Cezary Graf Office, www.cezarygraf.com. Cezary Graf pomaga w dywersyfikacji pieniędzy oraz świadczy usługi doradztwa majątkowego. Pomaga otworzyć zagraniczne konta bankowe i maklerskie bez wpłacania depozytów oraz bez konieczności podróżowania. Pomaga przyjąć do majątku akcje firm chińskich i amerykańskich. Prowadzi kanał w serwisie YouTube o nazwie Cezary Graf oraz zamkniętą grupę majątkową, w której uczestniczy już ponad 260 osób. Osoby te wspólnie starają się myśleć mądrze o swoich pieniądzach. Szczegóły aktualnej oferty Cezary Graf Office znajdują się na stronie internetowej www.cezarygraf.com.